Tak trochę żałuję, że już Habakuk się zakończył, że ty miał tylko 3 rozdziały. Ale trochę może w podobnym kontekście, chociaż i podobnym i zupełnie innym, ale podobnym pod tym względem, że nie patrząc na okoliczności, które są, pewien autor już z Nowego Testamentu potrafił zawsze się radować. Tym człowiekiem jest apostoł Paweł. I chciałbym przyjrzeć, żebyśmy się teraz przyjrzeli listowi do Filipian i z tego listu będę chciał mieć cykl kazań. Mało kto w poszukiwaniu radości idzie do więzienia. Ale to właśnie tam apostoł Paweł napisał swój chyba najbardziej radośniejszy list. List do Filipian. List ten był pisany w więzieniu. Wydawałoby się w miejscu, gdzie jest tylko smutek, jest przygnębienie. Człowiek nie wie, co za godzinę będzie. I pomimo tych okoliczności Paweł pisze list taki pełen radości. Tam najwięcej jest użytych słów o radości. Bo poprzez apostoła Pawła Duch Święty nauczał, że okoliczności nie determinują jakości naszej radości, jaką mamy w Chrystusie. W jaki sposób Paweł znalazł radość w więzieniu? Myślę, że nie znalazł jej tam. Dlatego, że on radość zabrał do więzienia. Radość jest tym, czym cały czas towarzyszyła Pawłowi. Bo on cały czas miał tą radość w Chrystusie, dlatego była ona jego stałym towarzyszem. Paweł pisze list do Filipian, do takiego bardzo ciekawego miasta w tamtym czasie. Filipia początkowo znana była pod nazwą Krenides, czyli małe fontanny, z powodu położonych nieopodal małych źródełek. Nazwę otrzymało od Filipa II Macedońskiego, który podbił te tereny około 400 lat przed Chrystusem. Ale z czasem to miasto zaczęło popadać w zapomnienie. I dopiero około 42 roku przed Chrystusem na powrót odzyskało swoją rozpoznawalność i zaczęło się rozwijać. A to za sprawą bitwy, która tam rozegrała się. Bitwy bardzo znamiennej w Cesarstwie Rzymskim, dlatego że można powiedzieć, ta bitwa zakończyła pewien okres Republiki Rzymskiej. A od tej bitwy możemy mówić o Imperium Rzymskim. I po tej bitwie Filipia stała się kolonią rzymską, a w mieście zaczęli osiedlać się weterani rzymskiej armii, w większości oficerowie. Filipia uzyskała jako miasto taką autonomię oraz te same prawa, które miały miasta położone w Italii. W tym rzadko spotykane prawa rzymskie, czyli zwolnienie z niektórych podatków, obywatelstwo rzymskie, które poza Rzymem było nie było dziedziczne. Jedynie w Rzymie było obywatelstwo rzymskie dziedziczne. Jeśli komuś nadawano obywatelstwo rzymskie poza Rzymem, to ono było tylko dożywotnio dla tego człowieka. Nie było dziedziczne, że dzieci mogły dziedziczyć. W Filipii tak się działo. Filipianie byli bardzo dumni z bycia kolonią rzymską, bo to, tak jak mówiłem, dawało im pewne przywileje, a tym bardziej, że większość mieszkańców to oficerowie, więc było takie dumne. Obywatele byli bardzo dumni ze swojego miasta, z bycia kolonią rzymską. Ale kościół w Filipii, nie wiem czy wiecie, to jest pierwszy kościół założony w Europie. To jest pierwszy zbór, który apostoł Paweł zakłada na terenie już Europy. I został założony w czasie drugiej wyprawy misyjnej, o czym możemy przeczytać w 16 rozdziale Dziejów Apostolskich. Paweł odwiedził ten zbór dwukrotnie podczas swojej trzeciej wyprawy misyjnej. Rozpoczął swoją trzecią wyprawę misyjną od odwiedzenia zboru w Filipii i zakończył tą wyprawę misyjną w Filipii. I podczas, kiedy Paweł przebywał w więzieniu w Rzymie, odwiedziła go delegacja zboru Filipii. Przynieśli mu wsparcie finansowe, też przyszli, aby go pocieszać. I na początek chciałbym przeczytać z pierwszego rozdziału 8 pierwszych wersetów. List Pawła do Filipian, pierwszy rozdział. Od 1 do 8 wersetu czytamy. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipii, oraz z biskupami i z diakonami. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam. Zawsze w każdej modlitwie mojej, za wszystkich was z radością się modląc. Za społeczność waszą w Ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd. Mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do końca Chrystusa Jezusa. Słuszna to rzecz, abym tak myślał o was wszystkich, dlatego że mam was w swoim sercu. Boście wszyscy wraz ze mną współuczestnikami łaski, zarówno wówczas, gdy jestem w więzieniu, jak i w czasie obrony i umacniania Ewangelii. Albowiem Bóg mi świadkiem, jak tęsknię do was wszystkich serdeczną miłością Chrystusa Jezusa. Apostoł Paweł miał kilka powodów, aby napisać ten list i wymienia je w swoim liście. Po pierwsze, pragnął podziękować za otrzymany dar, o czym mówi w 4 rozdziale od 10 do 18 wersetu. Dlatego to, co mówiłem, że delegacja zborów z Filipii przyniosła wsparcie finansowe apostołowi Pawłowi. Po drugie, pragnę wyjaśnić, dlaczego zdecydował się odesłać Epafrodosa, o czym mówi w 2 rozdziale. Po trzecie, chciał poinformować ich, co się dzieje w Rzymie, o czym jest mowa w 1 rozdziale od 12 do 26 wersetu. Po czwarte, by zachęcić ich do jedności, o czym jest mowa w pierwszych dwóch wersetach 2 rozdziału i w 2 wersecie 4 rozdziału. Po piąte, by przestrzec ich przed fałszywymi nauczycielami, o czym mowa jest w 3 rozdziale do 1 wersetu 4 rozdziału. Apostoł Paweł rozpoczyna ten list bardzo tradycyjnie, czyli od podziękować za obecne w życiu adresatów sprawy. Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam, zawsze w każdej modlitwie mojej za wszystkich was z radością się modląc. za społeczność waszą w Ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd. I wymienia tutaj trzy rzeczy. Wydawałoby się trochę różne, choć wszystkie trzy związane są z jednym tematem. Pierwszą jest taka lojalna pamięć o Filipianach. Pisze: dziękuję Bogu mojemu, ilekroć was wspominam. Czyli kiedy przychodzi mi na myśl zbór Filipii, to Paweł mówi: staję i dziękuję za was. Bo pamiętam o was. Bo to, co doświadczyłem pośród was i z wami, mam w swojej pamięci. I dlatego dziękuję. Następnie dziękuję za serdeczną pamięć o nim, której przyjawem jest zapomoga na różne potrzeby związane z jego posługą. Kwestia ta przedstawiona została jednak z szerszej perspektywy. Apostoł postrzega ich troskę o niego jako przejaw stałego zaangażowania się w służbę Ewangelii i dlatego właśnie dziękuję Bogu. Widać to wyraźnie w następnych wersetach, w których opisuje drugą sprawę, za którą dziękuję Bogu. Zawsze, gdy się z radością o was wszystkich modlę, dziękuję Mu za wasz udział w głoszeniu dobrej nowiny od pierwszego dnia aż do obecnej chwili. Współudział Filipian w szerzeniu Ewangelii sprawia, że podziękowanie apostoła są radosne. To nie jest coś, co pisze, aby tylko napisać, ale naprawdę to raduje serce apostoła Pawła. Ale pisze, używa tutaj apostoł Paweł bardzo ciekawego słowa. Słowo współudział. Wasz współudział. Dzisiaj to słowo rozumiemy społeczność. Bo w Nowym Testamencie to słowo jest również tłumaczone jako społeczność. I co to słowo dokładnie znaczy? Co rozumiemy przez słowo społeczność? Bo współcześnie to słowo zdewoluowało się. Jeśli zapraszamy na przykład niewierzącego sąsiada na herbatę, no to mieliśmy gościa. Ale kiedy zapraszamy kogoś wierzącego i pijemy herbatę, to mówimy, mieliśmy społeczność. Zaprosiliśmy kogoś wierzącego na obiad, mówimy, mieliśmy społeczność. Zrobiliśmy grilla w ogrodzie, zaprosiliśmy połowę zboru, mówimy, mieliśmy z sobą społeczność. Jeśli idę na nabożeństwo i zaraz po nim wracam do domu, to mówię, uczestniczyłem w nabożeństwie. Ale jeśli po nabożeństwie zostaję na kościelną kawę, herbatę, ciasto, to już mówię, że zostaję na społeczność. We współczesnym języku rozumiemy przez słowo społeczność, mieć społeczność, czyli mieć mile spędzony czas z innymi wierzącymi. Jeśli mam miły czas z bratem, z siostrą w Chrystusie, to mówimy, że mam z nim społeczność. Jednak w pierwszym wieku ten termin był rozumiany zupełnie inaczej. Był używany, za czasów apostoła Pawła, był używany jako termin handlowy. I można to zobrazować tym, że jeśli Jan ze Stanisławem kupili łódź i rozpoczęli wspólną działalność jako rybacy, to zawiązali z sobą społeczność, czyli spółkę. Bo ten termin występuje, to słowo występuje też w liście do Rzymian, w 15 rozdziale, w 26 wersecie, kiedy apostoł Paweł mówi o zbieraniu Macedonia bowiem i Achaja postanowiły urządzić składkę na ubogich pośród świętych w Jerozolimie. Czyli tutaj postanowiły urządzić składki, ale według oryginalnego to można powiedzieć, Macedonia z Achają zawiązały społeczność, aby wspomóc świętych w Jerozolimie. Istotą prawdziwej społeczności jest ofiarne podporządkowanie się wspólnej wizji. To nie jest taki wspólnie, fajnie spędzony czas, ale to jest podporządkowanie się wspólnej wizji. Zarówno jak Jan i Stanisław przeznaczyli swoje oszczędności na kupno łodzi rybackiej. Postanowili, że razem założą spółkę, bo ani Jan, ani Stanisław nie miał tyle odłożonych pieniędzy, żeby zakupić kuter rybacki. Ale kiedy porozmawiali i zobaczyli, że kiedy zbiorą te dwie sumy do jednej kubki, to jest wystarczające na zakup łodzi. Czyli mają wspólną wizję, która postawi ich nowo założoną spółkę na nogi. Składając swoje oszczędności do kupy, kupując łódź, mają wspólną wizję. I poddają się tej wizji, realizując ją krok po kroku. Społeczność chrześcijańska jest więc ofiarnym podporządkowaniem się Ewangelii. To, o czym apostoł Paweł mówi w tym fragmencie. Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam, zawsze w każdej modlitwie mojej, za wszystkich was z radością się modlę, za społeczność waszą w Ewangelii. Za tą wspólną wizję w Ewangelii, że wy i ja razem zwiastowaliśmy się Chrystusa. Podporządkowaliśmy się tej wizji i razem głosiliśmy Ewangelię. Bo społeczność tam może cechować się i w zasadzie powinna żarliwością i poczuciem wzajemnej bliskości. Jednak jej sercem jest wspólna wizja dotycząca spraw o najwyższej doniosłości, wizja wymagająca poświęcenia. Nie tylko, że skoro czuję jedno z bratem, z siostrą w Chrystusie, spędzam fajny czas, jest mi miło, to jest tylko część. Dalej mam się podporządkować wizji głoszenia Ewangelii, czyli mamy wspólną wizję, mamy wspólny cel. Kiedy Paweł dziękuje Bogu z radością za współudział, czyli społeczność w Ewangelii z Filipinami, dziękuję Bogu za to, że owi bracia i siostry w Chrystusie od swojego nawrócenia zakasali rękawy i zaangażowali się w dzieło głoszenia Ewangelii. I dziękuję za to, że owi bracia i siostry w Chrystusie to czynią. I kontynuowali to nawet wtedy, kiedy już apostoła Pawła nie było. Bo cały czas kontynuowali składanie świadectwa Filipii i trwali w modlitwach za apostoła Pawła. Wyrazili to w ten sposób, że posłali też zapomogę apostołowi Pawłowi. Nie zapomnieli o nim. Że nie tylko modlili się, ale w sposób fizyczny okazywali, że pamiętają o nim i że o niego się troszczą. I wszystko to pokazuje, że mieli oni wspólne zrozumienie doniosłości i pierwszeństwa Ewangelii. Że Ewangelia dla nich była na pierwszym miejscu. To było coś, co było najważniejsze dla społeczności Filipii. To więcej niż wystarczający powód, apostoł Paweł mówi, aby podziękować za was Bogu. Istnieje jeszcze trzecia rzecz, z powodu której Paweł dziękuje Bogu za Filipian. Jest nią nieprzerwane działanie Boga w ich życiu. Apostoł rozpoczyna dziękczynienie w wersecie trzecim. Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam. I kontynuuje w szóstym wersecie. Mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do końca Chrystusa Jezusa. Apostoł w Nowym Testamencie, może inaczej, w Nowym Testamencie jest wiele fragmentów mówiących o ludziach, którzy zadeklarowali się, pójdę za Nim. Ale ich oświadczenie nie było trwałe. Po jakimś czasie wykruszyli się. Pamiętacie historię z szóstego rozdziału Ewangelii Jana, kiedy Jezus dość twardo zaczyna nauczać i 72 uczniów się odwraca i jest napisane i nie chodzili już więcej za Nim. Mieli na początku pełen zapał. Kiedy Jezus ich rozsyła i później po jakimś czasie wracają do Jezusa, są pełni przecież radości. Panie, demony nas się słuchają. Ludzie są uzdrawiani. Wspaniałe rzeczy dzieją się przez nasze ręce. Ale kiedy Jezus ich konfrontuje z pewnymi prawdami Ewangelii, stwierdzają, Panie, więcej za Tobą nie pójdziemy. Odwrócili się i poszli swoją drogą. Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza wymienia panteon ludzi, którzy od niego się odwrócili, którzy odwrócili się też od Ewangelii, którzy nie wytrwali w swoim postanowieniu. W Ewangelii Marka w czwartym rozdziale czytamy przypowieść o siewcy. I czytamy, że jedno ziarno padło na taką glebę, która wydało bardzo szybko plon. Ale i szybko zostało zdławione. Szybko przyjęli i szybko wygasło. I Paweł tutaj mówi do Filipian, ale w waszym przypadku jest inaczej. Ponieważ Bóg zachował was w wierze. I dlatego apostoł Paweł jest przekonany, że Filipianie wytrwają aż do końca. Bo przeszli już pewne próby, doświadczyli pewnych trudności i dalej są zakorzenieni w Chrystusie. Dlatego jest pełen nadziei, że wytrwają do końca. Mówi, z wami jest inaczej. Dziękuję Bogu, ponieważ obserwując ich, ma całkowitą pewność, że Bóg rzeczywiście rozpoczął w nich swoje dzieło. A skoro rozpoczął, to i dokończy. W innym miejscu czytamy, że jeśli Bóg daje chcenie, to daje i wykonanie. I na tej podstawie mówi, ma tą pewność, że skoro Filipianie rozpoczęli dobrze, kontynuują dobrze, to i dobrze zakończą. Bo to Bóg doprowadzi swoje dzieło do końca. Dziękczynienie Pawła za Filipian nie jest reakcją taką machinalną, automatyczną, czy takim pustym rytuałem. To nie jest takie, że jak czasami mówimy, w szczególności to widać w Stanach Zjednoczonych, kiedy ludzie pytają się, jak się masz, i ktoś zaczyna odpowiadać, mówi, nie, ja nie chcę tego słyszeć. Mnie to nie interesuje tak naprawdę. To jest tylko takie miłe przywitanie, jak się masz, na które masz odpowiedzieć, jak się masz, bez podania, jak rzeczywiście się masz. To nie jest takie puste stwierdzenie apostoła Pawła. I to dziękczynienie przypomina wypowiedź z trzeciego listu i czwartego wersetu. Nie znam większej radości, Jan pisze, nad tę, kiedy słyszę, że dzieci moje postępują zgodnie z prawdą. Bo widać, że apostoł Jan i apostoł Paweł mają tą samą postawę. Postawę radości w Chrystusie. I ta postawa stawia pytanie nam dzisiaj. Co tobie sprawia największą radość? Jan mówi, nie znam większej radości nad tę, kiedy słyszę, że dzieci moje postępują zgodnie z prawdą. Co tobie sprawia radość? Osobisty sukces? To, że wspięła się po karierze zawodowej? A może osiągnięcie twoich dzieci? Jestem dumny to, co osiągnęły dzieci. Kiedyś rozmawiałem z Mietkiem Piotrowskim, pastorem z Białowieży, i mówi, kiedyś jego tata powiedział takie słowa. Mówi, w zborze wszyscy są dumni i opowiadają, jak ich dzieci robią karierę. Ale tych dzieci nie ma w kościele. Mówi, a ja postawiłem sobie za cel, aby wszystkie moje dzieci służyły Bogu. Mówi, to jest dla mnie dumą jako ojca, kiedy wszystkie moje dzieci służą Chrystusowi. Jan mówi, nie znam większej radości nad tę, kiedy słyszę, że dzieci moje postępują zgodnie z prawdą. Paweł ma identyczną postawę, o czym możemy widzieć to w tych pierwszych 8 wersetach. Bo pisze on w 7 wersecie, słuszna to rzecz, abym tak myślał o was wszystkich, dlatego że mam was w swoim sercu, boście wszyscy wraz ze mną współuczestnikami łaski, zarówno wówczas, gdy jestem w więzieniu, jak i w czasie obrony i umacniania Ewangelii. Wszyscy wraz ze mną współuczestnikami łaski, zarówno wówczas, gdy jestem w więzieniu, jak i w czasie obrony i umacniania Ewangelii. Mówi, dumny jestem z was, za waszą postawę, za to, jak funkcjonujecie. Bo z tego fragmentu możemy nauczyć się takiej pierwszej lekcji, którą apostoł Paweł daje. Współudział w Ewangelii, czyli społeczność w Ewangelii, musi być podstawowym celem naszych relacji z innymi wierzącymi. Relacje mamy z sobą ze względu na tego, który jest w górze. Ze względu na jego Ewangelię. Bo gdyby tak nie było, nie byłoby nas dzisiaj tutaj. Pewnie zupełnie inaczej byśmy spędzali ten niedzielny poranek. Może ktoś przed telewizorem, może ktoś by poszedł na spacer, a może ktoś gdzieś by sobie wyjechał. Ale to Ewangelia spowodowała, że jesteśmy tu i teraz. Dlatego ona musi być podstawowym celem naszych relacji z bratem i siostrą w Chrystusie. Bo taka jest główna myśl tych pierwszych wersetów. Bo Paweł nie pochwala ich. Pamiętacie, jak byłem u was, kiedy zakładałem wasz zbór, to spotykaliśmy się na piciu kawy. I to fajnie, był fajny czas. Czy spotykaliśmy się u kogoś w ogrodzie, aby zrobić grilla? Czy spotykaliśmy się na grupach dyskusyjnych, aby o pewnych rzeczy podyskutować, aby podyskutować o świecie, o tym, co się dzieje w tym świecie, o zmianach, które zachodzą? Ale mówi nie. Podstawą jego więzi z Filipinami, które na pewno obejmowały wspólne posiłki, wspólne picie kawy, wspólne grillowanie i rozmowy, dyskusje, ale ich wspólnym celem była pasja dla Ewangelii. I Filipianie, zarażeni przez Pawła, i sam Paweł był pełen takiej pasji dla Ewangelii, co widać w jego listach, po jego życiu. Oraz ta owa społeczność Ewangelii. Bo co nas dzisiaj wiąże? Wspólne picie kawy po nabożeństwie? Częściowo pewnie tak. Czy jakieś fajne rozmowy, które prowadzimy? O czym z sobą rozmawiamy? Pamiętam kiedyś w Gdańsku, kiedy tam pracowałem, pewnej niedzieli zrobiłem jako młody, gniewny takie doświadczenie. Człowiek w młodym wieku przeciwko wszystkiemu się buntuje. Świat chce przerabiać po swojemu. Więc zamiast pytać się, co u ciebie słychać, to postanowiłem, że będę zadawał pytanie: słuchaj, co u ciebie nowego z Chrystusem? Byłem zdziwiony na duży zbór. Na zbór ponad 100 osób w tamtym czasie. Jedna osoba tylko odpowiedziała i zaczęła mówić, co nowego w Chrystusie. Pozostali, których się pytałem, chyba kilkanaście osób się zapytałem wybiórczo, byli zmieszani moim pytaniem. O czym z sobą rozmawiamy? Co jest naszą pasją? Co nas łączy tak naprawdę? Paweł odpowiada, łączy nas Ewangelia, dobra nowina o tym, że w Jezusie sam Bóg pojednał nas z sobą. Pierwsze miejsce w naszym życiu musi zajmować Ewangelia, a to oznacza, że kluczowe miejsce w naszej społeczności z innymi wierzącymi musi zajmować współuczestnictwo w Ewangelii. Mamy społeczność w Ewangelii, w zwiastowaniu tej dobrej nowiny, aby więcej i więcej ludzi było uratowanych. Myślę, że nikogo z nas nie satysfakcjonuje tylko, że ja będę zbawiony. Ale chcielibyśmy, aby nasze rodziny, te bliskie, ale też nasi znajomi i ludzie, których mijamy na ulicy, byli ludźmi zbawionymi. A żeby tak było, to musi być Ewangelia na pierwszym miejscu. Bo to jest to, co nas z sobą wiąże. Amen.